I wracamy do naszych rozważań z Ewangelii Łukasza. Jesteśmy w 19 rozdziale i przeczytamy od pierwszego wersetu historię, którą kochają dzieci, ale też dorośli. Znana historia Zacheusza. Łukasza, 19 rozdział od pierwszego wersetu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ojcze w niebie, wyznajemy, że Ty jesteś Ojcem wszelkiej światłości, dlatego przychodzimy do Ciebie, prosząc, abyś przyniósł nam Twoje światło. Wyznajemy, że bez Ciebie chodzilibyśmy po omacku, w ciemności naszych serc, umysłów. Chcemy mieć nie tylko otwarte Biblię, ale otwarte serca, oczy i uszy. Prosimy Cię, aby Twój Duch skutecznie przemieniał nas mocą Twojego głoszonego słowa, które pragniemy słuchać, ale też ochotnie z wiarą przyjąć. Amen. Tak jak wspomniałem, znana historia. Dorośli, dzieci kochają historię Zacheusza. Łukasz jest jedynym ewangelistą, który wspomina o Zacheuszu. I Zacheusz jest odwrotnością bogatego człowieka, który przyszedł do Jezusa i odszedł zasmucony. Czytaliśmy o tym w 18 rozdziale. Odszedł zasmucony, ponieważ Pan Jezus powiedział mu, że no jednego mu brakuje. Ten człowiek oczywiście mówi, że wszystko jest z nim w porządku, że jest dobry, przestrzega przykazań. Jezus mówi: brakuje ci tylko tego, żebyś sprzedał swoje majątności i rozdał ubogim. Tutaj widzimy, że bogaty człowiek wchodzi do Królestwa Bożego. To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Akcja tego fragmentu dzieje się w mieście Jerycho. Nagle pojawia się pewien człowiek niskiego wzrostu o imieniu Zacheusz. Czytamy, że jest przełożonym nad celnikami, wysoko postawionym urzędnikiem w bogatym mieście, jakim było wtedy Jerycho. Dowiadujemy się, że on sam był również bogaty i ze względu na swoje stanowisko mógł pewnie dorobić się majątku bez uciekania się do jakiejś nieuczciwości czy wyłudzania, ale wydaje się, że mimo to i tak oszukiwał, że i tak był nieuczciwy. I usłyszawszy, że Jezus przebywa w mieście, bardzo chciał go zobaczyć. Być może słyszał, że Jezus lubi celników, że nie gardzi nimi tak jak większość społeczności, ale z powodu niskiego wzrostu nie był w stanie zrealizować swojego pragnienia. No właśnie z powodu tłumu, który otaczał Jezusa. Był za niski, nie mógł widzieć Jezusa i miał można powiedzieć, obiektywne ograniczenie, tak? Był niski. Ale zauważcie, że chciał to ograniczenie pokonać. Nie był deterministą, który stwierdził: no cóż, Jezus przechodzi, a Pan Bóg uczynił mnie niskim, więc nie dane mi jest, nie pisane mi jest ujrzeć Go. Nie? Owszem, był niski, ale chciał to ograniczenie pokonać. Chciał pokonać tę trudność. I co zrobił? Czytamy, że pobiegł naprzód i wszedł na drzewo sykomory, żeby ujrzeć Jezusa. Sykomora to było drzewo, na które nie trudno było się wspiąć. Ale pamiętajcie, o kim mówimy. Cały czas mówimy o przełożonym nad celnikami, który włazi na gałęzie drzewa. Nie wyobraźcie to sobie. Z jednej strony ciekawość, a z drugiej strony no tak naprawdę co? Narażenie się na śmieszność. Pewnie wielu żartowało z niego. Może, nie wiem, może mu majtki było widać, jak był już wysoko. Wielu żartowało z niego, ale Zacheusz wydaje się, że w ogóle nie dbał w tym momencie o opinię innych. Jest w tym bardzo podobny do ślepca Bartymeusza z poprzedniego rozdziału. Podobnie jak ten ślepiec, Zacheusz nie widział Jezusa i podobnie jak ten ślepiec był bardzo zdeterminowany, żeby widzieć, żeby go ujrzeć. podobnie jak ślepiec, w przypadku ślepca, spotkanie z Jezusem zmienia jego życie. Czyli zobaczcie, że tak naprawdę to była, wydaje się, że to była zwykła ciekawość. Słyszał może o cudach Jezusa, może słyszał o życzliwości Jezusa wobec celników. Tak, może słyszał, a słuchaj, to jest człowiek, który nami nie gardzi, tak jak większość, nie odrzuca nas. Przyjmuje po prostu takich jak my. I wszedł na drzewo, ukazując wielką determinację. I co się dzieje? Jezus się zatrzymał i zwrócił na niego uwagę. Nie? Czasami też nam się wydaje, że Bóg zwraca uwagę tylko na tych, o których głośno się mówi. Na celebrytów, na jakichś gigantów wiary, którzy są może wyniesieni na ołtarze. Ale zobaczcie, kim był Zacheusz. No, był właśnie celnikiem, grzesznym człowiekiem, który wyłudzał pieniądze od biednych. I taki człowiek jest utrwalony na kartach Pisma Świętego. To jest człowiek, przy którym zatrzymał się Jezus i do którego powiedział, chcemy zatrzymać się w Twoim domu. Nasz Pan mówi, zejdź spiesznie z drzewa, bo chcę zatrzymać się w Twoim domu. Nie? Pomyśl o Zacheuszu, nie? Że wow, w moim domu? Ty, Panie? I co zrobił? Nie tylko zszedł, czytamy w szóstym wersecie, nie tylko zszedł, ale czytamy, że zszedł spiesznie. Jezus mówi, zejdź spiesznie z drzewa, chcę zatrzymać się w Twoim domu, a Zacheusz co robi? Schodzi spiesznie. Kiedy Jezus mówi, zejdź spiesznie, to nie pytaj, czy mam zejść spiesznie? Po prostu to zrób. Kiedy Jezus mówi, skacz, to nie pytaj, czy mam skakać. Możesz co najwyżej zapytać, jak wysoko. Zacheusz odpowiedział natychmiastowym posłuszeństwem. Wcześniej nasz Pan zatrzymał się przy drodze, przy żebraku. Teraz tutaj czytamy, że odwiedza dom grzesznika. Odwiedza domy tych, którzy kłamią, plotkują, spiskują, kradną. Chce wejść po prostu do domu nieuczciwego człowieka. Idzie do domu ludzi, którzy nie są tacy dobrzy jak my. Tak wielu pewnie myślało. On idzie do domu człowieka, który nie jest tak dobry, pobożny i religijny jak ja. Pan Jezus nie idzie do domu statystycznego białego mężczyzny w wieku między 30 a 40 lat, z wyższym wykształceniem, o średnich zarobkach między, nie wiem, około 3000. Nie idzie do statystycznego człowieka, idzie do ślepca, najpierw idzie do ślepca, zatrzymuje się przy ślepcu, Bartymeuszu, który prawdopodobnie miał 0 złotych na koncie, a teraz idzie do bogacza, który ma pewnie na koncie kwotę z 5 albo 6 zerami. I to nam pokazuje, że Kościół nie powinien być miejscem elitarnym. Kościół nie powinien być subkulturą rodziców, na przykład z małymi dziećmi, gdzie inni nie potrafią się odnaleźć, bo wiesz, tutaj nie ma ludzi w moim wieku, to są rodzice z moimi dziećmi, ja poszukam czegoś dla siebie. Nie powinien być subkulturą singli między 20 a 30 lat z włosami na żel. Nie powinien być domem seniora. I Jezus cały czas to okazywał. Służył biednym i bogatym. Służył tłumom, przemawiał do tłumów, ale też spędzał czas z jednostkami. Służył celnikom, prostytutkom, rybakom, uczonym, celnikom. Taki był Jezus. Zobaczcie reakcję świadków. Reakcja świadków jest, można powiedzieć, tak jak zwykle. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przebył w gościnę. A nic nowego. Do człowieka grzesznego przebył w gościnę. Przecież grzeszników należy omijać. Z nami, owszem, można przebywać, ale z nimi, z chciwcami, oszustami, z obłudnikami. I ta uwaga, ten komentarz non-stop przewija się w służbie Jezusa. Mateusza 9,11. Widząc faryzeusza, mówili do uczniów jego, dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami, grzesznikami? Marka 2,16. Gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami, celnikami, rzekli do uczniów, czemu je z grzesznikami? Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, Mateusza 11,19, a mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I zobaczcie, non-stop te same oskarżenia, ale nie rozumieli, że strumień świętości nie płynie od grzesznika do Jezusa. To nie jest tak, że kiedy Jezus przebywa z grzesznikami, to ich grzech w jakiś sposób zanieczyszcza Jezusa. Tak było owszem w Starym Testamencie, kiedy człowiek dotykał czegoś nieczystego, jakiś, nie wiem, zwłok albo trędowatego, to stawał się nieczysty. Natomiast obecność Jezusa odwraca to, zmienia to. To nie Jezus brudzi się obecnością grzesznika, to grzesznik jest przemieniany świętością Jezusa. Jezus nie przyszedł do tych, którzy mnie mają, że są zdrowi, przyszedł do chorych i uzdrawia ich swoją mocą, a nie zaraża się ich grzechem. Jezus, obcując z grzesznikami, nie staje się grzesznikiem. To oni stają się świętymi poprzez wiarę w Niego. Jezus wchodzi do domu Zacheusza i co się dzieje? Zacheusz zastanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Nie, zobaczcie, jakie wyznanie, jaka deklaracja. Jeśli połowę majątku daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. W prawie Bożym człowiek, który coś ukradł, dorobił się czegoś nieuczciwego kosztem bliźniego, musiał oddać pełną wartość skradzionej rzeczy plus 20% zadośćuczynienia. Trzecia Mojżeszowa 6:1 o tym mówi. Czyli 100% plus 20% zadośćuczynienia. Takie było prawo. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: jeśli kto zgrzeszy, sprzeniewierzając się Panu przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo że ograbi swego bliźniego, albo znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, i nawet fałszywie przysięgał w jakiejkolwiek z tych spraw, które człowiek popełniając grzeszy, jeżeli wtedy zgrzeszy i obciąży się winą, niechaj zwróci to, co zrabował, albo to, z czego kogoś ograbił, albo rzecz powierzoną, którą zataił u siebie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał, zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego 1/5. W dniu swojej pokuty odda to temu, do którego to należy. Odda to plus 1/5. 4 Mojżeszowa 5:7, podobne słowa. Niech wyznają swój grzech, który popełnili, niech też w całości zwrócą to, co winni, dodając do tego 1/5 i niech oddają temu, wobec kogo zawinili. Czyli w pewnych sytuacjach człowiek musiał zwrócić pełną część plus 1/5, ale były pewne sytuacje, kiedy człowiek musiał zwrócić podwójną część, czyli 200% wartości tego, co skradł. 2 Mojżeszowa 22:4. Jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. 7 werset, podobne słowa. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze, albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwójnasób. Ale zobaczcie, co robi Zacheusz. Nie oddaje, nie deklaruje, że odda to, co skradł, plus 1/5. Nie mówi, że odda w dwójnasób, ale mówi, że zwróci poczwórną część. I poczwórna część, mamy taki jeden urywek, kiedy w Starym Testamencie Bóg nakazał oddać poczwórną część. To jest werset z 2 Mojżeszowej 22:1, który mówi: jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Czyli kara zwrotu czterokrotnej wartości była przewidziana dla kogoś, kto pozbędzie się skradzionej rzeczy. Na przykład zabije owce albo wołu, nie? Ale Zacheusz nie podpadał pod ten przypadek. Kiedy mówił, że odda czterokrotnie, to osądza siebie jeszcze surowiej, niż wymagało tego prawo. Dlaczego osądza siebie surowiej, niż wymagał nawet tego Bóg w prawie? No, odpowiedź jest taka: ponieważ widział swój grzech, widział swój stan. Zacheusz nie mówił: formalnie jestem niewinny, no kto mi coś udowodnił? Jestem niewinny. Tak długo, jak nie przedstawi się dowodów winy, to przecież jestem niewinny. Jestem niewinny, bo przecież żadna komisja nie orzekła, że jestem przestępcą. Przecież żaden sąd kościelny, żadne prezbiterium czy synod przecież nie orzekło, że jestem winny. No to jestem niewinny. Nie, on sam dobrze wiedział, jak jest. On znał stan swojego sumienia. I obecność Jezusa sprawiła, że nie chciał już dłużej żyć w kłamstwie. Nie powiedział, okej, no dobra, już jak już mnie przyłapaliście, to zwrócę tą jedną piątą nadmiaru. Nie, on idzie dalej niż żąda tego prawo. Nie jest minimalistą na zasadzie, no to dobra, no to co mam zrobić? Nie, zobaczcie, że sam podejmuje inicjatywę i widać w nim autentyczny żal. I to jest przykład dla nas. Jeżeli wiesz, że zrobiłeś coś źle i ciąży ci na sumieniu jakiś grzech, to nie czekaj, aż ktoś ci o tym powie i doda, co masz zrobić, jak masz zadośćuczynić. Ty to zrób. Nie czekaj, aż ludzie ci powiedzą, to jest grzech, kiedy wiesz, że to jest grzech. Jeżeli wiesz, że źle postąpiłeś, po prostu przyznaj się do tego. I ta obietnica Zacheusza zadośćuczynienia jest przyznaniem się, że przestępstwa, nawet dokonane w białych rękawiczkach, w biały dzień, są równie poważne, jak inne rodzaje kradzieży, dokonywane w ciemną noc. Bo Bóg widzi i nie ma znaczenia, czy złodziej jest przyłapany i osądzony i jest w więzieniu, czy też złodziej w tej chwili jest na żaglówce, gdzieś na Wyspach Karaibskich i sobie sączy drinki. Bóg widzi. Zacheusz nie mówi, no wiesz, no taki miałem zawód, no byłem celnikiem, no wiesz, taki zawód skorumpowany, tak musiałem zrobić. Tak moi kumple robią, taka była presja, tak mi kazało prawo celników niepisane. Zmusiły mnie do tego okoliczności, zmusiła mnie do tego sytuacja rodzinna. Nie mówił tego, oddam w czwórnasób, Panie. Jeżeli ciąży ci jakiś grzech, to nie czekaj, aż ktoś cię napomni, oskarży, udowodni. Lepiej, aby ten grzech został oczyszczony przez krew Jezusa, kiedy go wyznasz, niż przez ogień Bożego sądu, kiedy go będziesz pielęgnował w sobie. I Zacheusz nie mówi tutaj takiego prostego, lakonicznego, no przepraszam, no przepraszam. Mówi, oddam czterokrotnie, mam świadomość, że mój grzech jest poważny. Zobaczcie, że dzisiaj odchodzi się, nawet w naszym prawie, odchodzi się od zasady zadośćuczynienia i rekompensaty. Co się dzieje, kiedy złodziej jest złapany? Złodziej idzie do więzienia. Co się dzieje z człowiekiem, który został skrzywdzony? Nie? Pamiętam, nam auto kiedyś wkradli, starego Passata. Nigdy nie dostaliśmy rekompensaty. No oczywiście było mówienie o tym, że no jeżeli ubezpieczyliście, no to dostaniecie z ubezpieczalni. No akurat nie ubezpieczyliśmy na wypadek kradzieży. Ale znów, jeżeli ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę za skradzioną rzecz, to wciąż są to pieniądze nie złodzieja, ale innych ludzi, którzy składają się na rekompensatę, którą powinien zapłacić złodziej. Złodziej tymczasem, jeżeli jest złapany, no to idzie do więzienia. I tyle. To nie jest zbyt biblijne myślenie na temat własności, uczciwości i sprawiedliwości. Jezus odpowiada, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dziś zbawienie, zobaczcie, mówi o zbawieniu. Nie mówi o jakimś ogólnym błogosławieństwie, że zstępuje na ciebie ogólne błogosławieństwo Boga, ale mówi o zbawieniu. A powodem była wiara Zacheusza. Wiara widoczna w uczynku, w uczynkach. Czyli to niedobre uczynki spowodowały, że Zacheusz został zbawiony, ale zbawiony człowiek przez wiarę nie chce żyć bez dobrych uczynków. Zbawiony człowiek to zmieniony człowiek. Także nawrócony grzesznik prędzej czy później da dowody wiary i nawrócenia. I taki jest Zacheusz. Zwróćcie też, że on nie mówi zrobię coś, tylko mówi robię coś. Działam. Nie? W jego słowa nie ma niczego, co sprawiałoby, że to jest jedynie czcza obietnica. Ja obiecuję, że tak zrobię, ale będę się ociągał, będę odkładał dobro na później. Nie? To też kolejna zachęta dla nas. Jeżeli zaniedbaliśmy do tej pory uczynki miłosierdzia, chrześcijańskie uczynki dobra, to bierzmy przykład właśnie z Zacheusza. Wiara, która nie usuwa grzechu z twojego życia, nie jest wiarą. Wiara, która nie zmienia twojego życia, nie jest wiarą. Łaska, której nie widać w życiu człowieka, nie jest łaską. Wiara to rzecz widzialna. I Zacheusz nam to ukazuje. Wiara to rzecz widzialna, a nie odczuwalna. Zacheusz nie mówił: o Panie Jezu, przyszedłeś do mojego domu. Oj, coś czuję Twoją bliskość. I Pan Jezus mówi: jesteś zbawiony, bo czujesz moją bliskość. Nie. On mówi: oddam w czwórnasób. Wiara oznacza nie, że coś czuję. Fajnie, jeżeli coś czujemy. Ale wiara oznacza, że coś robimy. I nie oznacza to, że jesteśmy zbawieni z uczynków, ale raczej te uczynki powodują, te uczynki są owocem tego, że uwierzyliśmy, że zostaliśmy zbawieni. Zwróćcie też uwagę, że Pan Jezus mówi do Zacheusza: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Dziś. Dziś dokonał się cud. Dziś dobry pasterz odnalazł zagubioną owcę. Ktoś może powiedzieć: jak dziś? Jak dziś zbawienie mogło stać się udziałem domu tego? Przecież Zacheusz jeszcze żył. Jak Pan Jezus może powiedzieć, że zbawienie dziś stało się jego udziałem? Tak, Zacheusz żył, ale od tego dnia mógł powiedzieć: dziś zostałem zbawiony. Wczoraj żyłem w grzechu, wczoraj żyłem w ciemności, byłem synem ciemności, ale dziś zostałem zbawiony. Skąd to wiem? Bo Pan Jezus to oznajmił. Czyli zauważcie, że zbawienie człowieka ma aspekt przeszły, teraźniejszy i przyszły. Przeszły, kiedy mówimy: Jezus umarł za krzyżu, kiedy mówimy o obiektywnym wydarzeniu. Jezus zbawił nas, umierając na krzyżu. Jezus umarł za nas. Mówimy o obecnym aspekcie zbawienia, kiedy otrzymujesz dar wiary i nawrócenia w pewnym okresie twojego życia, w czasie, kiedy się nawracasz. Wtedy możesz powiedzieć: zostałem zbawiony. Wczoraj jeszcze szedłem drogą do piekła, w ciemności, obojętności i grzechu, ale dziś zostałem zbawiony. Jezus mnie zbawił, kiedy Mu zaufałem. To jest ten aspekt teraźniejszy, ale też mówimy o czasie przyszłym, kiedy człowiek zbawiony przekroczy bramę nieba i usłyszy: dobrze, sługo wierny, dobry, wejdź do radości Pana swego. Zwróćcie też uwagę na słowo dom. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, nie tylko Zachariasza, nie tylko Zacheusza, ale też domu. I znowu, to nie jest nic nowego. Cała Biblia mówi o zbawieniu domu. Pamiętacie, baranek paschalny, symbolizujący ofiarę Jezusa, był składany dla rodziny. Rahab, która ocaliła zwiadowców izraelskich, czy pomogła im. Ona została ocalona, ale też jej rodzina. Noe, który okazał się sprawiedliwy, wszedł na arkę wraz ze swoją rodziną. Jozue wyznaje: ja i dom mój służyć będziemy Panu. Strażnik więzienny pyta: co mam zrobić, abym był zbawiony? I Paweł z Sylasem odpowiadają: uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Chrzty w Nowym Testamencie, to są chrzty, przynajmniej połowa z nich, to są chrzty domostw. Także nie było to nic dziwnego. Zbawienie stało się udziałem domu Twego. Dzisiaj może odchodzimy od tej przymierzowej terminologii, ale wciąż w Nowym Testamencie również mamy ten model, ten wzorzec. Dalej, Zacheusz jest ogłoszony synem Abrahama. Czyli nawet celnik, skorumpowany celnik może być prawdziwym synem Abrahama. Nie z powodu pochodzenia, ale z powodu pokuty i nawrócenia. Prawdopodobnie był Żydem, ale teraz dopiero stał się prawdziwym synem Abrahama. Stał się duchowym synem Abrahama w sensie, w którym Bóg złożył obietnicę Abrahamowi: będę Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Kto jest synem Abrahama? Kto jest córką Abrahama? Ten, który ma wiarę Abrahama. Kto jest potomkiem świętego Piotra? Ten, który ma wiarę świętego Piotra. Kto jest potomkiem apostolskiego kościoła? Ten, który zachowuje wiarę apostolskiego kościoła. Jezus mówi Zacheuszowi o jego zbawieniu w odpowiedzi na jego pragnienie czterokrotnej rekompensaty, a nie w odpowiedzi na to, że Zacheusz podniósł rękę. Kto chce być teraz zbawiony? Pyta Pan Jezus. No ja. I Pan Jezus: aha, dzisiaj zbawienie stało się udziałem domu Twego. Tak to nie działa. Zbawienie nie oznacza jedynie deklaracji, że moje serce zostało zmienione, tutaj w tym urywku oznacza restytucję, zadośćuczynienie, czyli naprawę szkód, które Zacheusz spowodował. Czyli jeżeli przed nawróceniem na przykład byłeś złodziejem, po nawróceniu powinieneś wyznać ten grzech Bogu i oddać to, co zrabowałeś swojemu bliźniemu. Przed nawróceniem kogoś zraniłeś, uciąłeś kontakt z tą osobą z powodu tego, że czujesz jakieś uprzedzenie czy żal, powinieneś to wyznać, przeprosić. Ktoś ma dziecko z małżeństwa przed nawróceniem, potem się rozwiódł i zaniedbał zupełnie swoją rodzinę. Po nawróceniu powinien to wyznać i być jak najlepszym rodzicem, jakim tylko może być. Pamiętam taką historię, nie wiem, czy ją kiedyś opowiadałem, o nawróceniu mojego znajomego, który okazało się, że przed nawróceniem nabył samochód i później okazało się, jeśli dobrze pamiętam, że ten samochód pochodził z jakiejś kradzieży. Ale on po prostu, nie on ukradł ten samochód, ale po prostu wiedział, że ten samochód jest z jakiegoś nieuczciwego źródła. I potem się nawrócił i poszedł na policję. I powiedział policjantom, że ten samochód pochodzi z nieuczciwego źródła i chciałby ten samochód zwrócić, oddać, czy tam w ręce policji dać, żeby oni przeprowadzili śledztwo. No i pamiętam, że on opowiadał, że policjanci za bardzo pierwszy raz się spotkali z taką sytuacją. Nie wiedzieli, jak zareagować, ale musieli spisać protokół. No i powiedział, że spisali, że tutaj pan taki śmaki, owaki, ksiński zwraca samochód, a powodem jest jego nagłe uduchowienie. Z powodu nagłego uduchowienia zwrócił samochód. Ale to jest dobry przykład tego, jak to powinno wyglądać. Z powodu twojego nagłego uduchowienia powinieneś zadośćuczynić krzywdy, straty i szkody, które popełniałeś może kiedyś w przeszłości. Zwróćcie też uwagę, że to Jezus był tym, który wezwał Zacheusza. Jezus przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Kiedy Zacheusz jest na drzewie, Jezus kieruje na niego wzrok, to nie mówi: Zacheuszu, czy zechciałbyś mnie przyjąć do swojego domu? Nie, mówi: zejdź, ponieważ dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Chrystus przychodzi do tych, którzy go nie szukają. Zacheusz może go szukał, ale jedynie z powodu zwykłej ciekawości, a nie dlatego, że szukał zbawienia. Bóg przychodzi do tych, którzy go nie szukają. Izajasza 65:1. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. List do Rzymian mówi, że nie ma ani jednego, który by szukał Boga. Jeżeli człowiek szuka Boga, to jest to już działanie Boże w jego sercu. To już działanie tej Bożej iskry w jego sercu. Co było powodem tego, że Jezus z Zacheuszem spotkali się w domu tego drugiego? No nie to, że Zacheusz zobaczył Jezusa, ale raczej to, że Jezus zobaczył jego. Ten fragment to jest też ilustracja prawdy o Bożym wybraniu. To Jezus go wybiera. Jezus nie mówi: czy myślisz, że będzie ci pasowało? Może dzisiaj o 12, jeśli wstąpię na kolację do ciebie? Raczej nakazuje mu zejść i następnie informuje, jaki jest jego zamiar. Ktoś by powiedział, mówiąc naszym językiem, Jezus jest mało dżentelmeński. Nie pyta Zacheusza o zgodę, czy mogę wejść do twojego domu? Nie powiedział: chcę wejść do twojego domu. Wejdę do twojego domu. Mówi o jego zamiarach, Jezus mówi o swoich zamiarach względem jego życia. I taki jest Bóg. Przychodzi do tych, którzy go nie szukają. I sprawia, że ludzie zaczynają go szukać, zaczynają pragnąć pełnić jego wolę. Pewnie Zacheusz nigdy wcześniej nie schodził tak szybko z drzewa. Nigdy pewnie wcześniej nie robił tego z taką radością. I zauważcie, nie czuł się w żaden sposób zmuszony. Tak działa Boża łaska. Nie? Ktoś mówi, ale jak? Bóg, Jezus nakazał mu to, co Bóg zmusza nas do wiary? Zauważcie, nie, nie. Bóg dał mu ochotną wolę. Szybko zszedł z tego drzewa. Nie czuł się w żaden sposób zmuszony, żeby przyjąć Jezusa. Wręcz przeciwnie, zrobił to z ochotną wolą i przemienionym sercem. Czuł się podekscytowany jak każdy, do którego Jezus mówi, chce się zatrzymać w twoim domu, złaź z drzewa. Ale ciekawe jest to, że wszystko zaczęło się od zwykłej ciekawości. On był ciekawy, no kim jest ten Jezus? Słyszałem, że przechodzi, słyszałem o nim, wejdę na drzewo, popatrzę. Był takim zwykłym gapiem. To też pokazuje, że ludzie przychodzą z różnych powodów, na przykład do kościoła, na nabożeństwo. Niedawno pewna osoba, to nawet wam nie mówiłem o tym, ale pewna osoba przyszła, żeby was nie deprymować, ale przyszła pewna studentka, która zapytała mnie wcześniej w mailu, czy może przyjść na nabożeństwo do nas, ponieważ chciałaby jakąś pracę socjologiczną napisać na temat, nie wiem, życia kościoła, relacji, bla, 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 nie wiem. Nie było w tym dobrych powodów, ale powiedziałem, przyjdź pewnie. Dlaczego powiedziałem, przyjdź pewnie? Powiedziałem, może usiądź sobie może tam gdzieś z tyłu, żeby tutaj nie patrzeć na ludzi, nie jakoś nie zawstydzać ich, ale przyjdź. Dlaczego? Bo Duch Święty wie, jak chce. Niewielkie, nieznaczące rzeczy często przyczyniają się do zbawienia duszy. I tutaj w kontekście chociażby naszego kościoła też mógłbym jakieś przykłady podawać. Takiej zwykłej ciekawości, czy zupełnie jakichś dziwacznych powodów, dla których ktoś przyszedł do kościoła i Bóg go pociągnął. Bóg zmienił jego serce. Także sposoby, w jakie Duch Święty prowadzi ludzi do Chrystusa, są naprawdę zaskakujące i tajemnicze, czasami aż naprawdę śmieszne. Wydaje się, że właśnie taki jest Zacheusz. On pragnie widzieć Jezusa z czystej ciekawości, ale od małego czynu zaczęło się zbawienie jego duszy. Zobaczcie, jak wiele dzisiaj osób, dzisiaj poznaje Jezusa tylko dlatego, że postanowiłem z ciekawości odwiedzić taki czy śmaki kościół. A ja zobaczę, jak wygląda nabożeństwo. Nie? Czasami ludzie naprawdę mogą mieć różne powody, żeby przyjść do kościoła, bo na przykład moja poprzednia wspólnota mnie zraniła, to sobie popatrzeć na innych. Albo słyszałem, że tam są ładne dziewczyny w tej kościele, to pójdę na nabożeństwo zobaczyć, może poznam jakąś. Albo pójdę, żeby sobie pokpić. Jestem nienawrócony, jestem niewierzący, ale pójdę pokpić sobie z tych chrześcijan, jakie tutaj takie dziwne rytuały odprawiają. Albo pójdę do kościoła, żeby zobaczyć, nie wiem, architekturę, jak wygląda wasza sala, jakieś, nie wiem, gotyckie kopuły i tak dalej. Posłuchać może melodii, jakichś pięknych piosenek, pogadać z ludźmi, może wypić kawę po nabożeństwie. Ale kiedy okazuje się, że ludzie przychodzą do kościoła z tych różnych dziwnych powodów, spotykają Chrystusa działającego przez swoje słowo. Spotykają Chrystusa przy stole pańskim i Bóg ich zmienia. Dlatego cieszmy się, traktujmy to jako przywilej, kiedy poznajesz kogoś w kościele, o kim myślisz, no nie wiem, może przyszedł z dziwnych powodów, ale Duch Święty ma moc przemienić każdego z nas. Także nasza ewangelizacja, jeżeli myślisz o ewangelizacji, tak? Że ja bym chciał głosić Słowo Boże innym, dzielić się Ewangelią, ale nie wiem, jak to robić, to pomyśl, że możesz być na przykład osobą, która na przykład zaprosi kogoś, tak jak apostołowie, zaprosi kogoś do obecności Jezusa. Przyjdź i zobacz. Nie ja będę cię nawracał, nie ja jestem od tego. Przyjdź, niech to będzie twoja decyzja. Przyjdź, zobacz, posłuchaj, sam wyciągnij wnioski. Także nie pogardzaj dniem małych początków, mówi Księga Zachariasza 4:10. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zerobabela. Nie pogardzaj dniem małych początków. Każde wielkie dzieło ma swój zwykle mały początek. I lepiej słuchać Ewangelii ze zwykłej ciekawości, niż nie słuchać jej w ogóle. Także nie patrzmy z góry, z jakąś pogardą na ludzi, którzy, nie wiem, przychodzą do kościoła ze złych powodów. Bądźmy łaskawi i módlmy się o Boże działanie w ich sercach. Historia Zacheusza pokazuje nam, że wszystko jest możliwe. Też zwróćcie uwagę, że Jezus kochał ludzi, którymi pogardzano. On kochał Zacheusza, mimo że był pogardzany przez ludzi. Musimy kochać tych, których ukochał Bóg. On odnajdywał i akceptował dziwacznych ludzi. Na przykład ciebie. Jeżeli Bóg zaakceptował ciebie, takiego dziwaka jak ty czy ja, to akceptuj innych. Misja Jezusa właśnie na tym polega, na szukaniu i znajdowaniu zagubionych owiec. To jest też misja Kościoła. Szukanie i znajdowanie. Kogo? Nie tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, ale tych, którzy widzą, że są grzeszni i bez Jezusa nasz stan jest beznadziejny. Także akceptacja przez Jezusa w przypadku Zacheusza dała mu to, czego latami szukał, może w bogactwie, w pracy, sens, szczęście, poczucie wartości, nie? Pogoń za pieniądzem skończyła się. Czytamy, rozdał połowę bogactwa i chciał w czwórnasób oddać to, co skradł. Przyznał się do swoich grzesznych praktyk, postanowił zadośćuczynić swoim ofiarom. Też ciekawe, że nigdy tego wcześniej nie zrobił. I być może dlatego właśnie, że spotkał się wyłącznie z pogardą i moralizatorstwem innych. No, jesteś grzesznikiem, powinieneś oddać to, grozimy ci, kiwamy ci palcem, ostrzegamy cię i tak dalej, i tak dalej. Zwykle zobaczcie, że pogarda nie ma dla nas, na nas dobrego wpływu. I zwykle, jeżeli ktoś nas napomina, zwraca uwagę na nasze grzechy, to zwykle widać, czy chodzi o to, żeby ten ktoś tam dowalił, może się lepiej poczuł, czy temu komuś naprawdę zależy na naszej duszy, na naszym życiu. Tutaj Zacheusz został zaakceptowany przez Chrystusa, co skruszyło w nim serce. Zobaczył, że Chrystus nie brzydzi się przebywać z nim w jego domu. Chrystus nie jest zbyt wyniosły, żeby zignorować go, kiedy siedział na drzewie. Ja tym, co go zmieniło, to była miłość Chrystusa, którą okazał w czynie. Także obecność Jezusa zmieniła Zacheusza, ale zobaczcie, nie zmieniła jego wzrostu. On dalej był małym Zacheuszem. Nie zmieniła jego ciała. Obecność Chrystusa zmieniła jego charakter, jego pragnienia, nastawienie do ludzi, do Boga, do pieniędzy. Nie pomyślcie, jak obecność Chrystusa zmieniła ciebie w tym względzie. Kończąc, Zacheusz chce zobaczyć Jezusa, ale no nie może, jest za mały, wchodzi na drzewo, ale chce go tylko zobaczyć. Ale kiedy go widzi, to dostaje więcej niż oczekiwał. Nie tylko zobaczył Jezusa, co było dla niego wcześniej celem wręcz nie do osiągnięcia z powodu niskiego wzrostu, ale nie tylko go zobaczył, miał okazję przyjąć go do swojego domu. I taki jest Bóg. Bóg daje nam więcej, niż nawet pragniemy tego, jeśli nasze pragnienia są ukierunkowane na Niego. Czyli to nie było tak, że Zacheusz chciał 10 tysięcy, a Jezus dał mu 30 tysięcy. Nie o to chodzi. Zacheusz pragnął tylko widzieć Jezusa, a co zrobił Jezus? Zatrzymał się w jego domu. Nie pomyślmy o naszym życiu. Ile naszych pragnień jest ukierunkowanych na to, żeby widzieć Jezusa w codziennym życiu, pośród tłumów, tumultu i problemów dnia codziennego, i nie widzimy go czasami z powodu tego naszego, można powiedzieć, małego wzrostu, czyli małej wiary, małej znajomości Pisma Świętego. I co wtedy robimy? No i czy spoczywamy na tym, opuszczamy ręce, mówimy, no dobra, trudno, nie dane mi jest, nie widzę, jestem człowiekiem małej wiary, no trudno. Czy też, tak jak Zacheusz, wchodzimy na drzewo, czyli podejmujemy działania, żeby lepiej, wyraźniej widzieć Chrystusa w naszym życiu. Czyli na przykład, czy jesteś chętny, żeby uczyć się widzieć Chrystusa w codzienności, w twojej pracy, w życiu twojej rodziny, w całym zabieganiu codziennego dnia? Czy działasz, czy podskakujesz, czy wchodzisz na sykomorę, żeby widzieć Chrystusa? Także ta historia uczy nas, że nikt nie jest taki zły, że nie może zostać zbawiony przez Chrystusa. Nie dzięki uczynkom, ale dzięki łasce. Nikt nie znajduje się poza zasięgiem mocy Chrystusa. Także nie obawiajmy się głosić Ewangelii choćby najtwardszym sercom i módlmy się o pracę Ducha Świętego, dlatego że no, nie my przekonujemy, robi to Bóg. My możemy siać, jesteśmy siewcami, ale wzrost daje Bóg. Siejmy z wiarą i módlmy się z wiarą, aby Bóg dawał wzrost. Pomódlmy się. Duchu Święty, prosimy Cię, dopomóż nam wyznawać z radością i ochotą, że dla nas istnieje tylko jeden Pan, jeden Bóg, dawca wszystkich dobrych, doskonałych darów, że istnieje tylko jeden Pan, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zaparli się naszej wiary albo zapomnieli o Twoich darach, Twoich dziełach, o dziele Chrystusa. Niech Twoje Słowo w nas pracuje i wydaje owoc ku zbudowaniu, ku dojrzałości zarówno naszej, jak i naszych bliźnich. Daj, abyśmy, Panie, też tak jak Zacheusz, dostrzegali Ciebie, ale też, Panie, abyśmy podejmowali działania pełne determinacji, abyśmy szukali Twojej woli, Twojej obecności w naszym życiu, każdego dnia. Wysłuchaj nas, Panie. Wierzymy, że Ty, Duchu Święty, działasz. Jesteś Bogiem żywym, działasz w jedności z Ojcem i Synem, naszym Panem i Zbawicielem. Amen.